Okej, zacznijmy dzisiaj od anegdoty. W 2000 roku, we wrześniu, konkretnie ówczesny prezydent USA, czyli Bill Clinton, spotkał się w nowojorskim luksusowym hotelu Waldorf Astoria ze świeżo upieczonym prezydentem Rosji, wówczas Władimirem Putinem. Clinton powiedział tak: może się okazać, że największym zagrożeniem w najbliższych dekadach nie będzie wojna między państwami. Mogą to być raczej terroryści dysponujący mniejszą bronią chemiczną i biologiczną, a nawet małą bronią nuklearną, której psy na lotniskach nie będą w stanie wywęszyć. Powinniśmy postrzegać Irak jako prekursora większego problemu, przed którym staniemy w ciągu najbliższych 20 lat. Zasadniczo się z tym zgadzam, odpowiedział mu wtedy Władimir Putin. I to będzie rozkmina kożuszka, której motto może być takie: że głupota nie jest wyborem albo przypadłością szczególnej grupy ludzi, szczególnie tej grupy ludzi, z którą my się nie zgadzamy. Głupota jest częścią naszej natury i dużo trudniej jest jej uniknąć, a dużo łatwiej jest wpaść w jej sidła. I tak jak powiedziałem, to będzie rozkmina kożuszka.
A może nie wiem.
Okej, witajcie po raz kolejny na kanale. Subskrybować, lajkować, rozpowszechniać, robić te wszystkie rzeczy, które należy robić. Dlaczego jestem dzisiaj w koszulce Minnesota Timberwolves i mam co jeszcze garneta za sobą? Przyszły do mnie koszulki, ale okazja jest też specjalna. Jak nie wiecie, jaka to jest okazja, to wpiszcie sobie Anthony Edwards Dunk Against Utah Jazz. Facet nie tylko zapakował piłkę z góry, jak to się mówiło kiedyś w Polsce, ale dodatkowo prawą ręką pakował, lewą ręką, w lewej ręce wybił sobie palec i prawie wybił oko jeszcze przeciwnikowi. Czyli taka akcja, można powiedzieć, na wielu frontach dosyć skuteczna. Przechodząc do tego, o czym dzisiaj będziemy mówili. Właśnie chciałem się zastanowić na głupoty i znowu kolejny raz potwierdza się takie moje przeświadczenie, że lepiej od nagłówków i nawet analiz aktualnej sytuacji czytać książki o historii współczesnej, tej historii, którą znamy sprzed 15-20 lat już w tej chwili. Czyli tak jak ta książka, o której mówiłem ostatnio w Telegramie, Steve'a Cola, The Achilles Trap, o stosunkach Iraku Saddama z amerykańskimi różnymi administracjami. Bo fakt, że to były różne administracje, od Reagana poprzez Busha seniora, poprzez Clintona do Busha juniora, też świadczy o tym, że no właśnie ta głupota, którą my chcemy często osadzić po lewej lub prawej stronie, zależnie od naszych poglądów, no jest cechą taką ogólnoludzką. Zaleta też jest taka, to jest doskonale napisana książka, zaleta tej najnowszej historii, że ona jest pisana z pewnej perspektywy już, no jest też taka, że jak się czyta taką najnowszą historię, to często się okazuje, że te nagłówki, właśnie te artykuły, które wtedy robiły sensację, były częścią jakiejś szerszej gry informacyjnej albo wprowadzanie kogoś w błąd. I to też nie jest jakaś grupa ludzi trzymających władzę, ale często to na przykład byli ludzie, którym zależało bardzo na czymś i sprzedawali fałszywe informacje dziennikarzom, którym oczywiście zawsze z kolei zależy na tym, żeby ich gazeta była dobrze sprzedawana, szczególnie w dzisiejszych czasach. Natomiast to, co jest ciekawe w tej wymianie zdań pomiędzy Putinem, to, że ona łączy to, co jest częścią natury ludzkiej. To znaczy, z jednej strony słowa Clintona są niezwykle mądre, no bo on to mówi we wrześniu 2000 roku. We wrześniu 2001 roku okazało się, że nawet nie trzeba mieć broni chemicznej, nawet nie trzeba mieć broni biologicznej, nawet nie trzeba mieć małej bomby nuklearnej. Wystarczą te takie rozwijane nożyki do krojenia kartonów albo słabych wykładzin i można porwać samolot i tym samolotem, dwoma samolotami wlecieć. Oczywiście wiemy, że to wszystko... W każdym razie. I wiemy, co się wtedy wydarzyło, więc jakby zapowiedź tego i następnych lat. Mieliśmy wojny w Iraku, mieliśmy wojnę w Afganistanie, niekończącą się. Mieliśmy wreszcie, po wyjściu Amerykanów z Iraku, wojnę w Syrii, powstanie Daesh, czyli tak zwanego ISIS i wszystkie te rzeczy, kryzys migracyjny w Europie. Czyli rzeczywiście było tak, że następne dekady stały pod tym znakiem. No ale jest w tym też pewna głupota, że on rozmawia o tym z Putinem i mówi: w następnych dekadach nie będziemy się zajmować tym, że jedno państwo grozi drugiemu, tylko będziemy się zajmowali terrorystami. I to jest też jakby przyczynek do tej dzisiejszej refleksji. Po ostatnim filmie, kiedy mówiłem o Rumsfeldzie, który odgrywał taką podwójną rolę, bo z jednej strony w administracji jeszcze Reagana był wysłannikiem, który zawoził de facto, ale właściwie umowy podpisywał dotyczące wymiany danych wywiadowczych, zdjęć satelitarnych z Irakijczykami, bo Amerykanie wtedy chcieli powstrzymać Iran Ajatollahów, żeby on za bardzo się nie rozwijał. No a potem stał się z jednym z tych, którzy argumentowali za tym, że Saddama trzeba pokonać i pamiętamy całą tą opowieść o broni masowego rażenia, której ostatecznie w Iraku nie odnaleziono. Ale Rumsfeld miał to słynne powiedzenie o unknown knowns i unknown unknowns i known knowns, czyli rzeczy, o których wiemy, że je wiemy, rzeczy, o których wiemy, że ich nie wiemy i rzeczy, o których nie wiemy, że ich nie wiemy. I ktoś się zapytał, jak to wyjaśnić? No, wyjaśnić to oczywiście można w sposób bardzo skomplikowany, bo to było oparte na takiej teorii psychologicznej z roku 50 któregoś, więc już starej. Zresztą to była w ogóle historia, jest ciekawa, bo tam chyba była taka sytuacja, że ktoś tam udzielał jakiegoś szkolenia, przemówienia dla pracowników Białego Domu. Rumsfeld był tego uczestnikiem i chyba trochę mu zapadło w pamięć to sformułowanie known knowns i unknown unknowns, prawda? Natomiast jak przyłożymy to do dzisiejszej sytuacji, na przykład known unknowns, czyli ta rzecz, o której wiemy, że nie wiemy, no to jest co Putin zrobi za chwilę, na co się zdecyduje. Możemy kwestionować, znaczy możemy spekulować, przepraszam, o tym, co on zamierza zrobić, no ale nie jesteśmy przekonani, czy Chińczycy zdecydują się w najbliższych 3 latach na inwazję na Tajwan, albo przynajmniej zaostrzenie sytuacji wokół Tajwanu. To jest następne. Niektórzy powiedzą, że już wiedzą to, no ale zwykle tu mamy do czynienia z klasą, która swoją rozpoznawalność buduje na tym, że mówi, wiedziałem, że tak będzie i potem tak jest. I oni mówią, wiedziałem, że tak będzie, więc słuchajcie mnie jeszcze więcej, prawda? No na tym to polega, prawda? Więc te unknown knowns, czy tak, known unknowns, te zagadki, o których wiemy, że nie znamy dokładnej odpowiedzi, to są właśnie te nieznane, czy znane nam nieznane elementy, czy znana nam niewiedza, tak? Wiedza, o której nie wiemy, tak? No ale właśnie magiczna jest, i tutaj w tej wymianie pomiędzy Clintonem i Putinem jest właśnie ta wiedza, której się nikt nie spodziewa, że nawet jej nie wiemy, prawda? Jak ktoś słyszał, SMS-y jakieś przychodzą, nie wiem dlaczego na mój komputer przychodzą SMS-y, nieważne. No bo jak sobie pomyślimy, to Clinton rzeczywiście wiedział, co może się okazać ogromnym zagrożeniem w najbliższych latach, no ale tym unknown unknown to było właśnie to, jaką rolę za 20 parę lat odegra Władimir Putin, a właściwie już za 15 lat, czyli już w przeciągu 2 dekad, odkąd tę rozmowę prowadzili. Że te słowa, może się okazać, że w przyszłości już nie będziemy się zajmowali wojnami między państwami a państwami, no okazały się, no są w pewnym sensie głupie z naszej perspektywy. I problem właśnie pisania historii jest często taki, że jak się popatrzy na tych ludzi z naszej perspektywy, to możemy bardzo łatwo wybrać odpowiednie cytaty. I takich książek jest mnóstwo, szczególnie książek, którą pisze na przykład prawa strona o administracji lewej strony albo lewa strona administracji prawej strony. Tak jak film na przykład Fahrenheit 9/11 Michaela Moora, gdzie generalnie to oni wszystko wiedzieli, ale wszystko ukrywali przed nami, ponieważ mieli plan, żeby kompleks militarno-przemysłowy na wojnie w Iraku oraz oczywiście, no to jest fakt, że rodzina Bushów zawsze miała z tymi tak zwanymi wildcatterami z Teksasu, czyli ludźmi, którzy zarabiają na ropie z południa Stanów Zjednoczonych, miała dobre stosunki i że to o ich interesy tak naprawdę w tym wszystkim wchodziło. No ale jak się przeczyta książkę lepiej napisaną, no to widać, że Clinton mylił się w taki sam sposób, czy w bardzo podobny sposób. Nie wiadomo, czy Clinton zdecydowałby się na inwazję, ale mylił się co do Saddama Husajna w bardzo podobny sposób. I tam w istocie tym, co doprowadziło do upadku tego wszystkiego, były właśnie te unknown unknowns. Ta wiedza, o której oni nawet nie wiedzieli, że mają, bo oni myśleli, nie wiemy, czy Saddam Husajn ma broń masowego rażenia, ale załóżmy, że ma i przeprowadźmy inwazję. Tak naprawdę ostatecznie ta decyzja nie była uzależniona w 100%. Ta broń masowego rażenia została w pewnym momencie świadomie wybrana jako uzasadnienie dla opinii publicznej, dlaczego inwazji dokonujemy. Ale przekonanie takie, że Saddam w tym stanie i w takim stadium jest zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych, dla Bliskiego Wschodu i dla Izraela, no było w amerykańskiej myśli politycznej czy wśród amerykańskich liderów obecne od lat 80., od czasu rozpoczęcia tak naprawdę wojny z Iranem, chociaż, no jak to się mówi, oportunistyczne Stany Zjednoczone na Saddama stawiały. Ale rzecz ta, która była, ta rzecz, której nie wiedzieli nawet o tym, że jej nie wiedzą, była taka, że Saddam Hussein nie miał broni masowego rażenia wówczas, ani tak naprawdę już nie miał broni chemicznej, ani biologicznej w tym czasie, ale on z kolei uznawał, tak, na 100%, że Amerykanie wiedzą, że on nie ma tej broni, w związku z czym, jeśli oni cały czas mówią o tej broni, to znaczy, że oni są nieuczciwi i tak chcą go pokonać, tak, czy chcą go zniszczyć, co też w pewnym sensie było prawdą. I sposób, jak się czyta to, w jaki wiedza tak naprawdę bardzo oparta na jakiejś mądrości, nawet po stronie Saddama Husajna, tak? Bo rzeczywiście były plany różne, żeby Saddama różnymi metodami odsunąć od władzy. Pomieszana jest właśnie z niewiedzą, którą w pewnych przypadkach można wręcz nazwać głupotą, jest takim no, dobrym studium tego, czym jest ludzka kondycja, szczególnie w polityce, gdzie tych zagadek i tych nieznanych elementów, niedostępnych nas, czasem nie dlatego nawet, że nie mamy wszystkich informacji, ale czasami też dlatego, że tych informacji jest tyle, że po prostu dokonujemy selekcji i nawet czasem sobie nie zdajemy sprawy, na jakiej podstawie ta selekcja jest dokonywana. Więc ta mieszanka jest niezwykle uderzająca i ona była też źródłem tej mojej refleksji, tak? Bo tak jak powiedziałem, jest taka tendencja, żeby po latach powiedzieć, ten był głupi, ten był głupi, ten był głupi, ten był głupi, ja bym był mądry w tej sytuacji, tak? Albo tak jak niektórzy eksperci w Polsce, to co robią nasi politycy, to jest głupie i tak dalej. Okej, i to można powiedzieć, znaczy ja uważam, że należy to mówić wręcz. Kolejny SMS. Natomiast zawsze trzeba pamiętać, że było nie jeden taki się urodził, co miał takie same wrażenie jak wy, że jest naprawdę mądry i okazywało się za każdym razem, że ten, po pierwsze ludzka natura, po drugie rzeczywistość życia wspólnotowego, a przede wszystkim rzeczywistość stykania się z kulturami, które są nam na przykład kompletnie obce i z próbą przewidywania, jak się zachowają ludzie w bardzo skomplikowanych układach, odniesienia, to wszystko raczej nas ciągnie w stronę głupoty. I teraz, żeby była jasność, mój wniosek jest zawsze taki. My możemy być mądrzejsi, tak? Ale często to nie chodzi o to, że wszyscy będą głupi i nic z tego nigdy nie będzie. Nie. Stany Zjednoczone są przykładem tego, że chociaż głupich tam było mnóstwo, to potęgę temu państwu, oczywiście za sprawą też geografii i różnych innych rzeczy, ale także ze sprawą pewnego ruchu myślowego, który towarzyszył powstaniu tej wspólnoty w obecnym kształcie, czyli ojcom założycielom, dzięki ojcom założycielom, udało się stworzyć coś bezprecedensowego. I cud Stanów Zjednoczonych nie polegał nigdy na tym, że oni powiedzieli, my już nigdy nie będziemy głupi, bo wymyśliliśmy coś, co jest super mądre. Tak jak wiele utopii się na tym opiera i zawsze ponoszą porażkę. Nie, geniusz Stanów Zjednoczonych i ojców założycieli polegał na tym, że oni powiedzieli, będziemy zawsze głupi. Będziemy zawsze głupi. Pomyślmy, jak można się przeciwko temu zabezpieczyć. Tak? I to jest taki jedyny, czy jeden z niewielu konstruktywnych wniosków, które z takich rozważań można wyciągnąć. Tak? Bo zbyt często, też to widać w Polsce, my dyskutujemy w istocie nie o tym, czym jest rzeczywistość, ale kto miał rację. Tak? Dla mnie cały absurd na przykład tej dyskusji, całym moim szacunku przede wszystkim do Krzyśka Wojczala, bo jego znam, Jacka Bartosiaka ja nie znam, ale jak była ta debata Jacka Bartosiaka, jaka ma być armia przyszłości, potrzebna debata być może, znaczy na pewno debata o tym, jak Polska ma się zbroić, w jaki sposób i tak dalej, ale jakby stawką tej debaty było w istocie to, czy Jacek Bartosiak jest nieomylny. I znowu, tak jak optymizm nie zastąpi nam Polski, to nieomylność Jacka Bartosiaka też nam nie zastąpi. Czy on miał rację, czy obrona Kijowa była dowodem tego, że armia nowego wzoru i tam ta strefa, tak, według Krzysztofa Wojczala, ja przeczytałem jego analizę i się raczej z nim zgadzam, ale nie jestem od tego ekspertem, więc nie będę wam narzucał tej interpretacji. Natomiast według Krzysztofa Wojczala to, co się wydarzyło na Ukrainie, jest dowodem na to, że nie można tego scenariusza, który oni w ANW zaprezentowali, a Jacek Bartosiak skupiał się na tym, żeby udowodnić, że to jest wszystko dowód na to, że mieli rację. No i problem właśnie polega na tym, że często jest tak, że te known knowns i unknown knowns, czy known unknowns, przepraszam, czyli te rzeczy, o których wydaje nam się, że je wiemy, w których jesteśmy specjalistami, w nich się czujemy bezpiecznie. I często właśnie to, że mamy te known knowns, tą wiedzę, o której wiemy, że wiemy, to staje się zasłoną, która sprawia, że nie dostrzegamy, że jest szereg rzeczy, o których nawet nie wiemy, że o nich nie wiemy. Prawda? I podam wam jeden przykład, który mi ostatnio często przychodzi do głowy i to jest na przykładzie mojego myślenia. Więc jeżeli ktoś ogląda ten kanał regularnie, to jedną z myśli, które ja tutaj wyrażam, jest to, że kluczowe dla współczesnych konfliktów społecznych, i to było w terrorze praworządności, jak mówiłem o elitach, jak mówiłem o Unii Europejskiej, to jest właśnie ta ukryta wojna klasowa. Tak? I że scenariusz, który ja przewiduję na podstawie tego, co wiem, czego się dowiedziałem, co przeczytałem, co przemyślałem, jest taki, że w końcu albo będziemy mieli powtórkę rewolty populistycznej, albo że będziemy mieli kontrrewolucję elitarną, to co w tej chwili w Polsce mamy kontrrewolucję elit, tak? Oczywiście ktoś powie, a to jakie to są elity? Nie chcę 17 razy tych samych kwestii roztrząsać, więc po prostu przejdźmy dalej. Tak rozumianych elit, czyli ludzi lepiej formalnie wykształconych, nie mądrzejszych i lepiej oczytanych, nie. Wy jesteście lepiej oczytani, wy jesteście elitami, ale w tym rozumieniu oni są elitami, tak? Lepiej wykształconych i tak dalej. W kontrze oczywiście populiści wykorzystują niezadowolenie tych, którzy się nie łapią na to. I teraz, czyli to jest ta wiedza, o której wiemy, że ją mamy, do której się też przyzwyczajamy. Ja zawsze o tym mówiłem. Jedną z najtrudniejszych rzeczy dla intelektualisty jest spojrzenie na swoją bibliotekę i powiedzenie, świat się tak zmienił, że te wszystkie książki są po prostu do niczego. Prawda? Albo, że bez sensu to wszystko czytałem, bo mi się już to w ogóle nie przyda. Oczywiście wszystko się jakoś tam zawsze przyda, ale takie zmiany są niezwykle trudne. Więc ja jestem przyzwyczajony do tej narracji, którą tworzyłem, którą tam sobie stukałem w swojej atmosferze. Ale pomyślałem ostatnio, znaczy nawet ostatnio, od kilku miesięcy mam też inną perspektywę. To znaczy, że zaczynam myśleć, a co jeżeli, i to też widać trochę w Polsce, ten paradygmat wojny wiecznej pomiędzy populistami a tymi elitami, które chcą obronić dotychczasowy porządek demokracji liberalnej, za chwilę straci swoje podstawy. No bo podstawą, dlaczego to jest możliwe, że mamy oligarchię, która jednocześnie jest w stanie w pewnych warunkach, małymi większościami, ale jednak wygrywać wybory? No, proste wyjaśnienie tego jest takie, że mamy grupę ludzi, którzy uznają siebie za elity, chociaż tak naprawdę do elit nie należą. Czyli to są ci ludzie 30%, jeżeli społeczeństw zachodnich ma już wyższe wykształcenie, to ci ludzie chociaż często mają pracę, którą wcześniej i majątkowo się zdecydowanie zaliczają czasem do niższej klasy średniej, tak jest w Polsce bardzo często, to aspiracyjnie chcą dołączyć do tej elity, prawda? To są ludzie, którzy mieszkają w miastach, chociaż nie są na szczytach tych i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczą, która może być tym w pewnym sensie już znanym, ale konsekwencji nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, więc zalicza się do tych nieznanych nam tajemnic, o których nawet nie wiemy, że o nich nie wiemy, to jest sztuczna inteligencja, tak? I to coraz więcej wskazuje na to. Ja co chwilę tego mówiłem o tym, myśl tą po raz pierwszy chyba poruszyłem tak publicznie w rozmowie z Peziołem, Ludwikiem i z Krzyszkiem Karnowskim, ale że ta praca, której zabraknie, to nie będzie tak jak podczas tej rewolucji globalizującej, transgranicznego arbitrażu pracy, że wywozimy fabryki, że nisko wykwalifikowana praca jest zastępowana praca, czy pracownicy ci są zastępowani przez imigrantów, bo to był porządek, z którego wynikła rewolta populistyczna, wynikła. ale że okaże się, że ten właśnie ten średni szczebel, niby masz wykształcenie, ale to nie wymaga jakichś niesamowitych umiejętności, tak? Piszesz jakieś teksty takie stokowe niemalże, tak? Mnóstwo jest takich ludzi, którzy taką pracę, tak? Wypełniają strony internetowe tekstem, zarządzają czymś, prawda, na zasadzie biurowej, co za chwilę to zarządzanie będzie mogła przejąć rozwinięta sztuczna inteligencja. Jesteś grafikiem średniego szczebla, robisz ulotki reklamowe. Za chwilę to będzie mogła przejąć sztuczna inteligencja albo człowiek, który nie ma twojego wykształcenia. Albo na przykład architekci, moim zdaniem też projektujący rzeczy nie takie innowacyjne bardzo, ale takie no musisz mieć architekta dzisiaj, żeby nie wiem, mieć pozwolenie na rozbudowę tam domu jednorodzinnego czy coś w tym stylu. To za chwilę też będzie. Prawnicy, radcy prawni. I teraz to będzie zagadkowa sytuacja. Co się wtedy wydarzy? Tak? Jak się nagle okaże, że cała ta elektoralna podbudowa tego systemu, który zbudowały elity, która mówi, nimi się już nie musimy interesować, mamy na myśli proletariat dawniej rozumiany, czyli klasę pracującą albo postpracującą, bo mamy już te 30% wykształconych, dodamy do tego kilka mniejszości etnicznych i to już jest zasadniczo nasza nowa demokratyczna mniejszość, jak kiedyś mówili, naiwnie dosyć demokraci. Ale co się stanie, jak ci ludzie nagle wszyscy zaczną tracić pracę? Jak to już jest widoczne w ostatnich latach, tak? Że ten, że idź na studia, a będziesz miał dobrą pracę, to już od pewnego czasu już jest fałszywa obietnica dla sporej części ludzi, szczególnie tych, którzy nie studiują kierunków inżynieryjnych. Ale za chwilę się okaże, że nawet nie jesteś najinteligentniejszym programistą, już nie jesteś potrzebny, tak? I co się wtedy wydarzy, tak? Czy ten elektorat przejdzie na stronę populistyczną? Czy będziemy mieli podział na trzy? Czy populizm zniknie, a pojawi się jakiś nowy rodzaj buntu społecznego? I ile w stanie będzie się wobec tego utrzymać ta kontrrewolucja? Bo to, że ona już jest przestarzała, no to widać chociażby po tym, co reprezentuje sobą nowe TVP. Tak? To jest melodia przyszłości, w której ludziom trzeba tłumaczyć koncepcję programu, który był na antenie od 88 do 96 roku. Więc warto, żeby było tak, żeby to nie był taki, że my zawsze będziemy głupi, to warto wyciągać z tego taki wniosek, że nikt z nas, i to jest taka w istocie na przykład z mojej relektury, któryś raz Berka zawsze wynika ten wniosek, nikt z nas nie jest na tyle mądry, żeby wiedzieć wszystko. Świetny przykład w tej książce Steve'a Cola o Iraku jest jak Tommy Franks, to jest generał dowodzący wojskami na Bliskim Wschodzie amerykańskimi, przedstawia briefing swojej wersji. Teraz Tommy Franks mówi coś takiego, że stworzymy ten rodzaj presji, który sprawi, że dla Irakijczyków obalenie Saddama Husajna będzie jedyną możliwą opcją. Czyli stworzymy takie napięcie, że to się właśnie wydarzy. No i potem jak się okazało, to większość amerykańskich problemów w Iraku w ogóle nie wynikała z tego, czy można Saddama Husajna obalić, czy nie, bo można było dosyć szybko. Ale potem co zrobić z tym, co zostanie po tym, prawda? I jak się słucha tego, czy czyta o tym Tommy Franksie, to łatwo powiedzieć, że to jest człowiek niezbyt mądry. I to moim zdaniem akurat jest niezbyt mądre. I było pewnie niezbyt mądre wtedy, bo nawet jak się czyta tę książkę, no Bush senior wzywał do oporu Irakijczyków przed i Kurdów przed Saddamem Husajnem, a skończyło się to czystką, bo Amerykanie tego oporu nie wsparli i tak dalej. To doprowadziło do tragedii, prawda? Natomiast no, to jest taki poziom rozważań, który można powiedzieć, jak analitycy z czasów Ciamajdanu, któryś tam pisał, że wtedy doprowadzamy do kryzysu, Jarosław Kaczyński wychodzi na mównicę, traci nad sobą kontrolę i potem już jakby Deus ex machina coś się dzieje, nie? I to trochę tak było, że tak stworzymy taką presję, że trochę wielu tak się spodziewało, że tak będzie z Putinem. I nawet nie chodzi mi o tą koncepcję, ale spróbujmy sobie tak akademicko zastanowić się, co by było wymagane, żeby to, co mówił ten generał Franks, który był mądry moim zdaniem w wielu innych aspektach, powiedział coś mądrego w sprawie tego, co się może wydarzyć w Iraku. Tak? Mógł się czegoś nauczyć, tego jak podobne w przeszłości próby kończyły się w Iraku, na ile jest silna opozycja, z którą ma, mógłby te wszystkie rzeczy i to już by było trochę mądrzejsze. Ale spójrzcie na jedną rzecz i to jest też rzecz, o której ja często staram się tutaj mówić. Redukcjonizm jest efektowny na poziomie publicystycznym, bo publicysta wtedy może wam powiedzieć, to jest wszystko proste, ja wam to wytłumaczę, nie musimy się interesować kulturą, nie musimy się interesować może gospodarką trochę, ale przede wszystkim siły tam przepływy te strategiczne i geografia. To nas im na przykład publicysta geopolityczny, bo o nim często tutaj myślę i do niego się odnoszę. Tak powie tam, oczywiście kultura jest ważna, to ma mapy myślowe. Wymyśli takie określenie mapy myślowe i ono ma całą kategorię ludzkiej cywilizacji w tym sobie zamknąć. Ale najważniejsze jest to, o czym ja mówię. No ale teraz jak spojrzymy na to pytanie, które postawiliśmy, co by miał zrobić Tommy Franks, żeby powiedzieć coś, generał Franks, żeby powiedzieć coś mądrego, to w istocie to jest mądrość, jedyna mądrość, która tutaj jest w jakiś sposób na miejscu, to jest roztropność w modelu właśnie konserwatywnym Berka, a jeszcze wcześniej w modelu Arystotelesa, tak? Bo pamiętajmy, że geniuszem starożytnych, co ta wiedza została w pewnym momencie zgubiona w naszej cywilizacji, to było powiedzenie, cnota nie polega na tym, że coś wiesz, że coś jest dobre, ale jesteś wyćwiczony w robieniu rzeczy odważnych. Jesteś wyćwiczony w robieniu rzeczy roztropnych. Jesteś wyćwiczony w robieniu rzeczy sprawiedliwych, bo każda sytuacja jest inna. I czasem cała twoja wiedza może nie wystarczyć do tego, że określisz, jakie rozwiązanie w danej sytuacji jest najlepsze. Tak? I też zobaczmy, że wiedza, bo my żyjemy też w świecie, który mówi, no to zapytajmy ekspertów. Zapytajmy ekspertów. I teraz okej. Można wziąć arabistę z jakiegoś uniwersytetu w Maryland i żeby go zaprosić do Białego Domu i ty nam opowiedz o mentalności Irakijczyków, tak? Jak ważna jest dla nich religia? I czy to są bardziej tacy sekularyzowani już muzułmanie? Czy tam jest więcej szyitów, czy sunitów i tak dalej? Czy sam Saddam Hussein? No to jest wiedza, którą każdy, kto z takim państwem będzie miał do czynienia, powinien posiąść, prawda? Można wziąć historyka Bliskiego Wschodu, niech nam powie. No ale ostatecznie ta decyzja, którą musi podjąć rządzący, nie jest decyzją, że wiem, że w 70 iluś tam procentach to są szyici, tak to było, szyici, a rządzi nimi sunita i dlatego oni się boją coś tam, czegoś tam. Okej, to mogą być podstawy do jakiegoś wnioskowania, ale ostateczny wniosek będzie też zależał, czy ten plan, który na przykład zarysował Tommy Franks, czy jest prawdopodobny, będzie zależało od tego, jak postrzegamy, jak się ludzie zachowują w jakichś sytuacjach. Tak? To jest ten klasyczny na przykład, jak się państwo w stanie wojny analizuje i często wychodzili z założenia planiści, którzy mieli kontrolę w powietrzu, że jak ich zbombardujemy, tak samo robił Putin z Ukrainą, to ludność cywilna straci wolę do walki. Przy czym badania historyczne pokazują, że często jest odwrotnie. Bombardowania ludności cywilnej sprawiają, że ludność cywilna staje się bardziej harda. Tak? Ale te rzeczy możemy, znowu, to jest jakaś nauka, badania statystyczne i tak dalej, ale znowu nie jesteśmy w stanie tego do końca przewidzieć i z ilu dziedzin różnych wiedzę tutaj trzeba wyciągnąć. I teraz jeszcze jest jedna rzecz. Mędrzec, ktoś, kto zrobi coś mądrego, nie wystarczy mu cała ta wiedza, bo cała ta wiedza może mu się zdać na nic, jeżeli to jest syn prezydenta, który na drodze, która już była w istocie otwarta do Bagdadu, moim zdaniem słusznie, ale zdaniem wszystkich, którzy byli potem w administracji młodego Busha, stary Bush po tym, jak odbił Kuwait i pozamiatał tą armią irakijską śmieszną, znaczy śmieszną w konfrontacji z Amerykanami wówczas, to powinien iść dalej do Bagdadu i zmienić władzę w Iraku. No, druga wojna w Zatoce pokazała, że ta pierwsza wersja była w sumie lepsza. Ale to jest jakby, chodzi o to, że ta perspektywa błędu, który popełnił albo ojciec, albo my popełniliśmy, bo pamiętajmy, że członkowie administracji syna to byli też członkowie administracji ojca, w innych funkcjach, ale byli, że nagle to sprawia, że zaczynasz cierpieć na przykład na coś, co się nazywa confirmation bias, tak? Że z niewiarygodnego źródła informacji, że jest jakaś broń masowego rażenia, nagle zamiast 5% ważą 35%, tak? Albo ważą 50%, bo jeszcze coś tam, bo jeszcze... Aj, przepraszam. I dodajmy do tego wszystkiego jeszcze jeden czynnik. Może było to niemądre, ale czy było coś innego możliwe w tym czasie? 70% Amerykanów popierało atak na Irak. 70% Amerykanów uważało, że Saddam Hussein miał związek z atakami Al-Kaidy na World Trade Center. Chociaż nie miał. Chociaż atak na Irak, można alternatywne historie, to jest następna nieznana, znaczy znana nam nieznany element, to jest alternatywna historia. Co by było, jakby Saddam został w Iraku? Czy by zasklepiał się jeszcze bardziej i mielibyśmy kolejne biedne państwo na Bliskim Wschodzie, czy może jednak w końcu jakoś tam by wrócił na przykład do tych planów, które zostały porzucone w 91 roku. Więc nie tylko są te wszystkie dziedziny wiedzy, które musisz ogarnąć, ale jest jeszcze atmosfera społeczna, która przecież też stanowi wyznacznik tego, co w polityce jest możliwe i z nią jako tym materiałem oporowym umysł musi się zmagać, tak? Jakiegoś lidera, czy tego, kto te decyzje podejmuje. Tak? Natomiast kończąc już i wracając do tego, od czego zaczęliśmy, to też jest ciekawe i ciekawe jest to, jak rynek ekspercki działa i on nie zawsze działa tak, że od niego robimy się mądrzejsi. Pamiętacie, no bo tutaj jest mowa o tym, że będzie terroryzm głównym naszym zadaniem. Pamiętacie, jak każdy prawicowy publicysta szanujący się, to jeszcze wtedy się zaczynał Twitter, ale czy już był, ale jeszcze nie był aż tak popularny, jak jest teraz, jeżeli chodzi o politykę. No to na przykład bardzo popularne było wrzucanie takich statystyk, że w 2050 roku we Francji muzułmanie będą stanowili ileś tam, już nie pamiętam tych statystyk, ale że to będzie już większość, tak? Że 80% dzieci ma na imię Mohamed, Mahmud albo Osama. Jakieś tam imiona, tak? Takie, że Europę zalewa islam. Ja tu sobie wyciągnąłem nawet z tego okresu, czyli można powiedzieć, to był okres atak na Charlie Hebdo, te ataki w Paryżu, potem oczywiście kryzys migracyjny, który był też jakby z tym związany. To są książki, które ja w tym czasie czytałem. Tak? Allah Akbar, świetna książka o Iraku swoją drogą Witolda Repetowicza. Następny przykład. Daniel Estulin, W imię Allaha, to o tym, że Zachód zasponsorował cały terror islamski. To niezbyt mądra książka. Książka o Iranie, Demokracja Ajatollahów. Terror we Francji, Gilles Kepel. Inside the Jihad, to jest pamiętnik takiego chłopaka, co pojechał tam do Afganistanu i był w ten... Islam the Essential, Tariq Ramadan, bo pamiętajmy, że to nie było tylko, z czego się bierze terroryzm. Były całe dyskusje, które toczyliśmy, czy islam może być umiarkowany, czy jest w ogóle coś takiego jak islam, czy twórczość Saida Kutba, no, na której oparte jest na przykład muzułmańskie bractwo, to z niej wynika ten radykalizm i terroryzm od razu, a czy nie wynika, czy są jakieś inne kierunki, prawda? Chwała Krucjat, to też oczywiście książka, bo jak już sięgaliśmy głęboko, to się zastanawialiśmy, czy to jest wina Zachodu, czy jednak islam. Ta książka jest za tą pierwszą opcją. Roger Scruton, Zachód i cała reszta. Dzieje wypraw krzyżowych Stephena Runcimana, jedna z moich ulubionych książek. Do tej akurat to jest jedyna z tych wszystkich, do których wracam. Bernarda Lewisa. Bernard Lewis był bardzo modny wtedy. Czyli taki specjalista od Bliskiego Wschodu. Islam and the West. Taka książka historyczna. I... No i właśnie, i ostatnia książka to jest Terror and Liberalism. Akurat do tej ostatnio wróciłem. Pokazuję te książki, żeby powiedzieć tak. To znaczy, wydawało mi się wtedy, jak ja to wszystko czytałem, że tym się będę zajmował. I po jakimś czasie mi przeszło. Ja też tak mam, że ja się zajmuję, jakieś mam takie swoje górki i dołki, jeżeli chodzi o zainteresowania. Historia Polski na przykład czasem... Zajmuję 2 lata na przykład, jest tak, że prawie nic nie czytam o historii Polski, potem zaczynam czytać, ostatnio na przykład zacząłem znowu czytać o Michniku i wielu ma o to do mnie pretensje. Natomiast chodzi o to, że islam w Europie na przykład z tego niemalże już known known zamienił się w unknown unknown. Z tej obsesji na tym punkcie mediów, rozmawiania na wszystkie strony, to już tam naprawdę, to już nie było nawet w polskich mediach problemu, żeby zrobić debatę kogoś, kto uważa, że za każdym razem, kiedy się mówi islam, to tak naprawdę trzeba też powiedzieć terroryzm i kogoś, kto mówi, że nie, że terroryzm to jest sprzeczne z koncepcją i tak dalej. I żaden z nich nie był muzułmaninem, żeby była jasność, tylko był po prostu ekspertem. Teraz odwróciliśmy tę rozmowę z 2000 roku z Waldorf Astorii Putina z Clintonem i teraz Putina można by nawet może zamienić na jakiegoś lidera Arabii Saudyjskiej. Oczywiście oni zawsze byli trochę obok, ale to jest inaczej, ale po prostu kogoś z Bliskiego Wschodu. I tam amerykański prezydent mówi przede wszystkim, chcielibyśmy, żebyście byli naszym sojusznikiem w walce z Rosją. Prawda? Bo Rosja. I teraz znowu. Tania publicystyka i tania publicystyczna interpretacja tego, co mówi, byłaby taka, że ja mówię, że teraz jesteśmy głupi, bo się koncentrujemy na Putina, a Putin tak naprawdę nie jest groźny. Albo coś w tym stylu. Nie. Chodzi o to, że to akcentowanie jest takie dramatycznie różne. Prawda? Wcześniej Putin był właściwie naszym sojusznikiem i nawet takie rzeczy jak wojna w Gruzji, jeszcze Radosław Sikorski mówił, że on był wtedy jeszcze prozachodni w ogóle. I to są, czyli innymi słowy, to jest idealny przykład tego, jak to ta rzecz, o której wiemy, że wiemy, przesłania nam wszystko to, co może nawet przed chwilą wiedzieliśmy, ale już zapomnieliśmy i nawet w tej chwili nie wiemy o tym, że o tym nie wiemy. Tak? No bo jak spojrzymy na te rzeczy, to jest tak, czy te wszystkie tabelki z tym, że niedługo muzułmanie będą rządzili w Europie, submission, prawda, książka bardzo popularna, czyli jak to się nazywa, podległość Lübecka, tak, bardzo, tak, z 8 lat temu to było, nie, no 2015 chyba to było, bo to było wydane jakoś zaraz w okolicach tych ataków Charlie Hebdo. Ja jestem słaby z datami. No ale powiedzmy, że to było prawie dekadę temu, no to chodzić z sumisją, czy tam z podległością, uległość Lübecka, to było takie mądre, szczególnie wśród prawicowych intelektualistów. A dzisiaj, no tak, temat jest taki, i to pytanie, czy tam się mniej tych Mohametów rodzi w tej Francji, nie? Czy tyle samo ich? Bo teraz jakby, jak myślimy o przyszłości Zachodu, no to myślimy głównie o tym, czy Zachód jest gotowy na konfrontację z Rosją, czy zostanie postawiona produkcja amunicji na odpowiednim poziomie. No a gdzieś w tle czai się jeszcze no, ten problem, o którym przestaliśmy rozmawiać, pomimo tego, że nie wiem ile tam, może jeszcze ludzie są, coś więcej książek na ten temat przeczytali. Ale to jest to zagrożenie, z którymi niezależnie od tego, jak jesteśmy mądrzy, albo jak mamy zdanie na swój temat, że jesteśmy mądrzy, ono zawsze będzie nam towarzyszyć. Dlatego jeszcze raz bym powtórzył na sam koniec. Głupota nie jest wyborem. Głupota jest częścią naszej natury. I fałszywa obietnica mówi, fałszywy eliksir, to jest pójdź ze mną, ja cię przed głupotą ochronię. Bo to są handlarze węża tymi, olejem z węża, prawda? To jest wszystko proste, ja ci to wszystko wytłumaczę, tylko ci głupi politycy, skąd się, jak, to jest takie proste też można pytanie, to skąd się tylu głupich bierze w tej polityce, a tylko trzech youtuberów jest mądrych, nie? Dziwna jest dystrybucja prestiżu na tym świecie, ale I skończyć chciałem też na tym, tak, że konstruktywne podejście nie jest takie do tego, oto wszyscy są w siebie warci. Nie, można robić mądrzej, można robić dużo mądrzej, można robić dużo głupiej. Ale głupota często właśnie bierze się z pychy, z przeświadczenia, że wszystko już człowiek zrozumiał i nawet jak się pomylił, to jest na tyle inteligentny, żeby stworzyć taką racjonalizację, która powie, a jednak miałem rację. I na tym w wątku zakończmy. I jestem ciekawy waszego zdania. Taka rozkmina, nawet nie wiem, jaki dać do tego tytuł. Nie wiem, czy to się dobrze obejrzy, ale już też nie mieliśmy na tym punkcie takiej obsesji. Rozkmina o rzeczy, nad którą pracuję w swojej głowie i chciałem się tym z wami podzielić. Mam nadzieję, że było to dla was przydatne i ciekawe albo jakiekolwiek. Do zobaczenia.